Rozdział szósty. Rozszerzam koło mych znajomości. Od miesiąca wiodłem mniej więcej podobną egzystencję, gdyż stróż o szczudle zaczął się uwijać ze szczotką, ścierkami i wodą po całym domostwie, co niewątpliwie zwiastowało bliskie zjawienie się pana Creakle i uczniów. Mieściliśmy się z panem Mel, jak mogliśmy, po kątach, zmykając przed szczotką, wodą, dwoma czy trzema kobietami szorującymi podłogi, ławki, stoły i tumanami kurzu, przepełniającymi Salem House. Pewnego poranku pan Mel oznajmił mi, że pan Creakle oczekiwany jest tegoż dnia. Istotnie, przybył pod wieczór, a po podwieczorku stróż na szczudle zawezwał mnie do niego. Część domu, którą wraz z rodziną swą zamieszkiwał, była o wiele wygodniejsza i wytworniejsza od przeznaczonej dla uczniów. Ogródek, na który wychodziły okna jego mieszkania, nie był tak pusty i opuszczony jak nasz dziedziniec, gdzie wielbłąd lub dromader w miniaturze czuliby się jak w domu. Dziwię się zresztą, żem przechodząc zdołał jednak zauważyć to wszystko. Gdy sama myśl o stawieniu się przed obliczem pana Creakle napełniała mnie takim strachem, że wprowadzony do jego gabinetu nie spostrzegłem obecnych tam ani panny Creakle, tylko samego pana, tęgiego mężczyznę z niezliczoną ilością breloków przy łańcuchu od zegarka, siedzącego w fotelu przy stole, na którym stał kielich i butelka. Mruknął. To jest ten młodzieniec, którego ząbki mają być przypiłowane. Proszę go odwrócić. Stróż obrócił mnie, a zostawiwszy panu Creakle dość czasu na przeczytanie gniotącego mi barki napisu, obrócił mnie znów twarzą do pana Creakle. Właściciel Salem House miał dumny wyraz twarzy, oczy małe i głęboko osadzone, czoło pomarszczone, nos nieduży, potężny kark. Łysy był przy tym, jeśli nie liczyć pasma szpakowatych włosów zczesanych na skronie. Najbardziej jednak uderzyło mnie to, że zdawał się być pozbawionym głosu. Mówił cicho, z widocznym wysiłkiem. Musiało go to gniewać, gdyż czoło mu się przy lada ust poruszeniu marszczyło jeszcze bardziej. — Coście w nim zauważyli? — spytał stróża, wskazując na mnie.
— Dotąd nic szczególnego — odrzekł zagadniony. — Nie było sposobności.
Nie podobało się to widocznie panu Creakle, lecz natomiast musiało się podobać pani i pannie Creakle, obu szczupłym kobietom, na które ośmieliłem się podnieść swój wzrok.
— Bliżej, chłopcze
— skinął na mnie pan Creakle.
— Bliżej
— zakomenderował człowiek o drewnianej nodze.
— Mam zaszczyt, biorąc mnie za ucho, mówił pan Creakle, znać twego ojczyma. Człowiek to wielce zacny, obdarzony niepospolitym hartem duszy. Znamy się z sobą dobrze. A czy ty znasz mnie?
I uszczypnął mnie żartobliwie, lecz boleśnie w ucho.
Jeszcze nie, panie, wyjąkałem. Jeszcze nie. Ha! Poznamy się prędko.
Prędko,
powtórzył Pedel, który, jak się przekonałem potem, był pośrednikiem pomiędzy panem Creakle i uczniami. Umierając ze strachu i czując, jak mnie pali ustawicznie przez pana Creakle targane ucho, zapewniałem, że nie wątpię, iż się poznamy.
Powiem ci od razu, kim jestem.
Ciągnął, puszczając wreszcie moje ucho.
Jestem Rzymianinem.
Rzymianinem,
potwierdził kulawy Pedel. Słowa dotrzymuję, a kiedy raz coś powiem, to już musi być co do joty spełnione.
Musi być wypełnione.
Woli mojej nikt nie śmie się sprzeciwić. Obowiązek przede wszystkim.
Przede wszystkim.
Wyrzeknę się, tu spojrzał na żonę, własnej krwi, jeśli by mi się śmiała sprzeciwiać.
Tu zwrócił się do Pedla z pytaniem.
Czy był z powrotem ten chłopak?
Nie był.
Nie był. Wie, z kim ma do czynienia, przeczuł. Niech mi się nie nawija pod rękę.
Spojrzał znów na żonę, bo mu się dam we znaki. Teraz wiesz już, mój mały, z kim masz do czynienia.
Możesz odejść.
Ucieszyło mnie to pozwolenie, tym bardziej, że pani i panna Creakle ocierały łzy, co budziło me współczucie. Miałem jednak pewną prośbę, to też ośmieliłem się przemówić.
Panie,
odwrócił się. Spojrzał piorunująco.
Panie, mówiłem drżąc cały, gdyby tak można było i zanim uczniowie zjadą się, zdjąć mi z pleców ten... Zapewniam pana, że żałuję, że się poprawię. Poprawiłem. Czy to w pośpiechu, czy po to, aby mnie przestraszyć. Pan Creakle porwał się z fotela tak, że nie czekając skutku mej prośby i wyprzedziwszy pedla, drapnąłem aż do sypialni, gdzie, nie doczekawszy się pogoni, położyłem się. Lecz minęło dobre 2 godziny, zanim się uspokoiłem i zdołałem zasnąć. Nazajutrz rano zjawił się pan Sharp, starszy nauczyciel, którego tylko pomocnikiem był pan Mel. Ten ostatni jadał z uczniami, podczas gdy tamten dopuszczony był do stołu samego pryncypała. Pamiętam go jako małego, szczupłego człowieka z wielkim nosem i przechyloną na jedno ramię głową, co robiło wrażenie, jak gdyby mu ona ciężyła. Włosy miał miękkie i kędzierzawe. Z czasem dowiedziałem się od jednego z kolegów, że była to peruczka, licha zresztą, którą co niedziela kazał fryzować. Informacji tych udzielił mi Tommy Traddles, który pierwszy powrócił z wakacji. Przedstawił mi się jako ten, którego imię wyryte stoi na bramie ogrodu po prawej stronie, pierwsze z góry. Na co powiedziałem mu? Traddles! I znajomość została zawiązana. Było to dla mnie prawdziwym szczęściem, że się pierwszy zjawił w szkole. Wywieszony na mych plecach napis zabawił go nieskończenie. To też oszczędził mi wstydliwego krycia się, uprzedzając każdego z przybywających towarzyszy, że jest nowy figiel. Wszyscy zresztą wracając z wakacji do szkoły byli bez humoru i o wiele mniej skłonni do natrząsania się ze mnie, niż się tego spodziewałem. Niektórzy wprawdzie otaczali mnie kołem, skacząc i wyjąc niby banda dzikich Indian, podczas gdy inni, nie mogąc się oprzeć pokusie traktowania mnie jak psa, wołali: pójdź, Tozer, do nogi. Co mnie bolało wprawdzie, ale na ogół jednak cała sprawa w rzeczywistości nie była tak straszna, jak przewidywałem. Jednakże aż do przyjazdu Jay Steerfortha nie zostałem wtajemniczony i wciągnięty do bractwa koleżeńskiego. Gdy przybyła ta przystojna, zdolna, jak mówiono, i o 50 lat starsza ode mnie osobistość, stawić się przed nim musiałem jak przed sędzią. Rozpytywał mnie o wszystkie szczegóły wypadku, którego widoczne następstwa dźwigałem na plecach, a wybadawszy mnie należycie, raczył oświadczyć, że była to dobra sztuka, za co mu nieskończenie byłem wdzięczny. Wiele masz pieniędzy? Zaczął, biorąc mnie pod swą opiekę i spacerując ze mną po dziedzińcu. Powiedziałem mu, że mam aż 7 szylingów. Oddałbyś je mnie na schowanie. Zadecydował. Naturalnie, jeśli ci się to podoba. Jeśli nie, możesz sam je sobie schować. Naturalnie przystałem na tę uprzejmą i przyjacielską propozycję, wręczając mu całą zawartość danego mi przez Peggotty woreczka. Czy chciałbyś kupić coś teraz? Spytał. Nie, dziękuję, odpowiedziałem. Jeśli ci czegoś trzeba, piśnij tylko słówko. Nie, dziękuję panu. A może byś chciał wydać parę szylingów na buteleczkę wina pożyczkowego, którą wysuszylibyśmy w sypialni? I dodał, będziemy, słyszę, sypiać w tym samym pokoju. Nie pomyślałem o tym przedtem. Zgodziłem się więc chętnie na propozycję. Wybornie. A czy nie warto by kupić nieco ciastek z migdałami? Zgodziłem się i na to. Trochę sucharków i owoców także. Wyniesie to też parę szylingów. Co ty, mały, na to? Uśmiechałem się, gdyż i Steerforth się uśmiechał. Czułem się jednak jakoś nieswojo. Wybornie, zawołał. Musimy się naciągnąć, ile się da. Licz na mnie. Mogę wychodzić, ile mi się podoba i podejmuję się dostarczyć żywność do fortecy. Mówiąc to, schował moje pieniądze do własnej kieszeni, uspokajając, że wszystko dobrze pójdzie. Dotrzymał słowa. Wyrzucałem sobie wprawdzie, że trwonie dane mi przez matkę pieniądze, ale pocieszałem się, żem przynajmniej schował kawałek papieru, w który były zawinięte. Gdyśmy się wieczorem zeszli w sypialni, Steerforth rozłożył przy mej kołdrze, w świetle księżycowych promieni, całą ucztę, którą nazwał królewską. Nie czując się na siłach, by czynić honory, prosiłem go, aby uczynił to za mnie, na co raczył się łaskawie zgodzić i, siedząc na moich poduszkach, rozdzielał żywność i wino małym, będącym jego własnością, kieliszkiem. Co do mnie, siedziałem po lewej jego stronie, inni zaś chłopcy posiadali jak mogli, na ziemi i po bliskich łóżkach. Jakże żywo pamiętam tę noc. Ciche nasze szepty, prawdę mówiąc, inni mówili, ja słuchałem.
Promień księżyca wpadający przez okno i oświetlający część pokoju, gdy całość nurzała się w cieniu. Od czasu do czasu rozświeconym fosforycznym światłem zapałki, kiedy Steerforth szukał czegoś dokoła siebie. Ogarnia mnie na powrót tajemniczy nastrój na wspomnienie owych ciemności, uczty spożywanej ukradkiem, rozmów szeptem, których słuchałem, jakby to było coś uroczystego, i uczucia radości, że mam tuż obok siebie towarzyszy. Lęku, chociaż wtórowałem ogólnemu śmiechowi, gdy Traddles utrzymywał, że dostrzegł w kącie stracha. Dowiedziałem się przy tej sposobności tysiąca szczegółów dotyczących szkoły. Dowiedziałem się, że pan Creakle słusznie nazywa siebie Rzymianinem. Był to najsroższy z przełożonych i na kształt kartacza rozbijał uczniów. Był zresztą nieukiem, umiejącym tylko bić, jak utrzymywał Steerforth. Hodowcą chmielu, który dopiero po zbankrutowaniu na tym chmielowym interesie i po roztrwonieniu funduszy żony umyślił otworzyć szkołę. Nasłuchałem się wielu takich i tym podobnych rzeczy, dziwiąc się tylko, skąd o tym wszystkim towarzysze moi tak dokładnie mogli wiedzieć. Dowiedziałem się, że pedel na szczudle, który nazywał się Tangay, był barbarzyńcą dopomagającym niegdyś panu Creakle w jego chmielowych sprawach, uważanym przez uczniów za zaprzedaną mu duszę. Nogę stracił, zapewne służąc przełożonemu w nieczystych jakichś sprawach, i znał tajemnicę życia pana Creakle. Z wyjątkiem tego ostatniego, Tangay uważał szkołę całą, uczniów i nauczycieli za naturalnych swych wrogów i najmilszą jego rozrywką było płatanie im figli. Dowiedziałem się, że pan Creakle ma syna jednaka, który, że nie należał do liczby przyjaciół pedla, a ojcu odważył się stawić opór i robić uwagi z powodu zbyt srogiego obchodzenia się tak z uczniami, jak i z żoną. Został wypędzony z rodzicielskiego domu, co było przyczyną ustawicznego smutku jego matki i siostry. Lecz w tym wszystkim, co mi o przełożonym opowiadano, najbardziej zdziwiło mnie to, że był w szkole ktoś, nad kim nigdy nie zaciężyła jego prawica. Tym wyjątkiem był nikt inny, tylko Steerforth. Ten ostatni potwierdził ów zdumiewający fakt, dodając, że tylko tego by brakowało. Gdy któryś z mniej dziarskich malców spytał go, co by jednak w danym razie począł, to oświadczył, zapalając dla silniejszego zapewne efektu zapałkę, że położyłby przełożonego na miejscu uderzeniem wielkiego kałamarza stojącego w klasie na kominku. Wstrzymując dech w piersiach, siedzieliśmy czas jakiś w ciemnościach. Dowiedziałem się, że tak pan Sharp, jak pan Mel nędznie byli wynagradzani, a pan Sharp u stołu pana domu dostawał same niedogryzki, że mu jego peruka wcale nie do twarzy i że nie powinien się nią chwalić, bo i tak dobrze widać z tyłu jego własne rude włosy. Dowiedziałem się, że jeden z uczniów, syn handlarza węglem, uczył się w zamian za dostarczanie tego artykułu, czemu zawdzięczał przezwisko handel zamienny, że podłe piwo było okradaniem rodziców, a pudding czczym słowem. Dowiedziałem się, że panna Creakle kocha się na zabój w Steerforthie, w co od razu uwierzyłem. Przypominając sobie, gdym siedział w ciemnościach, jego piękną twarz, falujące włosy, wytworne maniery i wsłuchując się w jego melodyjny głos. Dowiedziałem się, że pan Mel to w gruncie rzeczy poczciwy chłopak, a goły jak święty turecki. Syn żebraczki, czy tam coś podobnego. Przypomniało mi się śniadanie w izdebce przytułku. Staruszka, której się wyrwało, mój Karolek. Szczęściem zatrzymałem tym razem język za zębami. Na podobnych gawędkach czas zszedł nam szybko, a większa część zaproszonych gości usnęła, zaraz po uczcie. Rozmawialiśmy po cichu, dopóki sen i nas nie przemógł. Dobranoc, Copperfieldzie, ozwał się Steerforth. Licz na mnie. Dziękuję, odrzekłem z niekłamaną wdzięcznością. Zobowiązuje mnie to nieskończenie.
Czy masz siostrę?
Spytał poziewając. Co? Nie, nie mam siostry. Szkoda. Byłaby pewnie ładną, nieśmiałą, jasnooką dziewczyną. Chciałbym ją znać. Dobranoc.
Dobrej nocy, odrzekłem. Położywszy się długo, jeszcze myślałem o nim. I podnosząc się na posłaniu, przypatrywałem mu się, jak leżał pod smugą księżyca, z piękną głową opartą na ramieniu. Wyobrażałem go sobie jako wyższą, potężną istotę, I to podziałać musiało na rozbudzenie mojej wyobraźni. Rąbka zasłony przyszłości nie uchylił żaden promień księżyca i cień jej nie padł na kwieciste łany, po których noc całą w śnie stąpałem.